Zählen, noch ohne Erinnerung zählen, werden andere schon wieder beginnen, zu rüsten und Menschen erfüllen. Wieder werden die Menschen kommen und gehen und stets aufs Neue ertreffen, mit blutigen Geistern sein. Denn die Idee und die Bewegung sind Leben Ausdruck unseres Volkes. Damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalpolitische Bewegung. Es lebe Deutschland!
Audycja 80, lecąca prosto ze studia 80. Tutaj powiedziałem panu Mieciowi, żebyśmy puścili nie za długo tego Hitlera, bo no, może być tak, że ktoś nas oskarży o propagowanie hitleryzmu. Ta audycja ma trochę inny cel, ale zawsze jest tak, że jak się krytykuje jakąś filozofię czy cokolwiek, to można automatycznie ją promować. Mieliśmy taki fajny przykład w ostatnim czasie, kiedy to środowiska lewicowe namawiały do bojkotowania wód mineralnych, ponieważ ich producenci popierają środowiska pro-life. Na przykład taką wodą była Cisowianka. Jak się skończyła próba bojkotu Cisowianki? No tak, że w tej chwili w większości marketach ta woda jest po prostu wykupiona. Wszystkie rodzaje, począwszy od mineralnej niegazowanej do lekko gazowanej, oczywiście jeszcze idąc przez różne odmiany wód smakowych i tak dalej. Także trzeba uważać, bo można być bardzo łatwo posądzonym na podstawie dosyć pokrętnej dedukcji, posądzonym oczywiście o propagowanie jakiejś filozofii. No, każdy może zarzucić każdemu wszystko. Emmanuel Levinet napisał taki esej kiedyś, dawno temu, który się nazywa Kilka myśli o filozofii hitleryzmu. Człowiek, który doświadczył tego hitleryzmu, człowiek, który doświadczył okropności Auschwitz, okropności tego, z czym się wiązała wojna, tak naprawdę. Jako filozof próbował on dojść do takiego, można powiedzieć, centrum, do takiego kamienia węgielnego hitleryzmu. I powiedział on coś takiego, że filozofia Hitlera jest przede wszystkim prymitywna, ale prymitywne moce, które się w niej wypalają, wyzwalają żałosną frazeologię pod naporem jakiejś elementarnej struktury. Budzą tajemną nostalgię niemieckiej duszy. Hitleryzm jest nie tyle zarazą lub szaleństwem, co rozbudzeniem
elementarnych uczuć.
Dlatego też, choć straszliwie niebezpieczny, staje się filozoficznie interesujący, bo elementarne uczucia skrywają jakąś filozofię. Wyrażają zasadnicze nastawienie duszy wobec całej rzeczywistości i wobec jej własnego przeznaczenia. Z góry określają bądź zapowiadają sens perypetii, jakie będą udziałem duszy w świecie. Filozofia hitleryzmu wykracza zatem poza filozofię hitlerowców. Stawia pod znakiem zapytania same zasady cywilizacji. Konflikt rozgrywa się nie tylko między liberalizmem a hitleryzmem. Zagrożone jest samo chrześcijaństwo, mimo pewnych względów lub konkordatów, z których korzystały kościoły chrześcijańskie w momencie nastania reżimu. Nie wystarczy jednak odróżniać, jak to czynią niektórzy dziennikarze, chrześcijańskiego uniwersalizmu od rasistowskiego partykularyzmu. Sprzeczność logiczna nie nadaje się bowiem do osądu konkretnego wydarzenia. Znaczenie logicznej sprzeczności, przeciwstawiającej sobie dwa nurty ideowe, ujawni się w pełni tylko, gdy cofniemy się do ich źródeł, do intuicji, do
źródłowego
rozstrzygnięcia, które je umożliwia. W tym właśnie duchu przedstawimy kilka tych myśli. Również i tutaj, w audycji 80, podążając za rozumowaniem Emanuela Levine. Swobody polityczne nie wyczerpują treści ducha wolności, który w cywilizacji europejskiej wyznacza koncepcję ludzkiego przeznaczenia. Polega ono na poczuciu absolutnej wolności człowieka wobec świata i stojących otworem możliwości, które pobudzają go do działania. Człowiek wiecznie odradza się wobec wszechświata. Mówiąc bez ogródek, człowiek nie ma historii. Historia jest bowiem najgłębszym ograniczeniem fundamentalnym. Czas, kondycja ludzkiej egzystencji jest przede wszystkim kondycją nieodwracalności. Fakt dokonany, uniesiony przez ustępującą teraźniejszość, na zawsze umyka spod władzy człowieka, lecz ciąży na jego losie. Spoza melancholii wiecznego przepływu rzeczy, złudnej teraźniejszości Teraklita, prześwieca tragedia nieusuwalności, nie dającej się zatrzeć przeszłości, która skazuje każdą inicjatywę na to, by była tylko kontynuacją. Prawdziwa wolność, prawdziwe rozpoczynanie domagałyby się prawdziwej teraźniejszości, która zawsze będąc w zenicie biegu, nieustannie by ją odnawiała. Judaizm przynosi to wspaniałe przesłanie, wyrzuty sumienia, bolesne wyznanie zupełnej nieudolności naprawienia tego, co nienaprawialne. Zapowiadają skruchę rodzącą przeznaczenie, które naprawia. Człowiek znajduje w teraźniejszości środki, które są zdolne zmodyfikować, albo mówiąc inaczej, zatrzeć przeszłość. Czas traci samą swoją nieodwracalność. Osuwa się wyczerpany u stóp człowieka niczym ranne zwierzę i wyzwala go. Dojmujące poczucie naturalnej bezsilności człowieka wobec czasu stanowi o całym tragizmie greckiej Moira, o całej ostrości idei grzechu i o całej wielkości chrześcijańskiego buntu. Atrydom, którzy szamoczą się w ucisku przeszłości, obcej i brutalnej niczym przekleństwo, chrześcijaństwo przeciwstawia dramat mistyczny. Krzyż wyzwala, a poprzez triumfującą nad czasem Eucharystię to wyzwolenie dokonuje się każdego dnia. Zbawienie, które pragnie przynieść chrześcijaństwo, nabiera znaczenia dzięki obietnicy podejmowania na nowo tego, co ostatecznie zostało już rozstrzygnięte i co dopełnił upływ chwil obietnicy przekraczania absolutnej sprzeczności, jaką miałaby być przeszłość podporządkowana teraźniejszości, przeszłość zawsze do podważenia, stale kwestionowana. Nasz filozof zaczyna swoje rozważania od analizy chrześcijaństwa w kontekście błędów, które popełniamy. Oczywiście tutaj judaizm i chrześcijaństwo są po tej samej stronie barykady, jakby tak uogólnia całą ideę, cały koncept osobistego kontaktu z Bogiem. Że ten kontakt potrafi oddzielić nas od przeszłości. To się gdzieś tam w Biblii już pojawiało. Zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie można wyróżnić, że oto wszystko czynię nowe. Taki werset. I to może się dziać w naszym życiu. Takie jest założenie chrześcijaństwa, jak i judaizmu. Tego, żeby czegoś zaprzestać. Tego, żeby oddzielić się od grzechu. Ukrzyżować swoją ziemską, notabene, naturę, która powoduje, tak jak to zresztą apostoł Paweł już pisał w liście do Galacjan, że mamy takie, a nie inne skłonności. Pomimo tego, że no nie chcielibyśmy ich mieć, ale one są. Gdzieś tam ten duch jest przeciwstawny ciału. W tym kontekście Emmanuel Levinet pokazuje, jakim wielkim wrogiem chrześcijaństwa jest hitleryzm. Że hitleryzm kwestionuje ten kamień węgielny judaizmu, jak i chrześcijaństwa. Postawienie muru pomiędzy moją przeszłością a moją przyszłością. Że mogę zacząć od nowa, że ten taki rodzaj swoistego katarzis możemy doświadczyć dzięki mocy Bożej, dzięki możliwości modlitwy, możliwości przebaczenia, dzięki możliwości wyznawania swoich grzechów, co jest gdzieś tam obecne, czy to w katolicyzmie, czy to w protestantyzmie, czy to w chrześcijaństwie jako takim. Ten element dzięki Bogu nie zaniknął. I właśnie dzięki temu chrześcijaństwo głosi wolność, dzięki temu umożliwia ją w całej pełni. Wolny jest nie tylko wybór przeznaczenia. Wybór dokonany nie staje się krępującym łańcuchem. Człowiek zachowuje możliwość, ponadnaturalną zapewne, ale uchwytną i konkretną, rozwiązania umowy, którą dobrowolnie zawarł. Może w każdej chwili odzyskać swą nagość z pierwszych dni stworzenia. Odzyskanie to nie jest łatwe. Może się nie udać. Nie jest skutkiem kapryśnego postanowienia jakiejś woli usytuowanej w świecie pozbawionym reguł. Ale głębia nieodzownego wysiłku jest tylko miarą znaczenia przeszkody i podkreśla niezwykłość obiecanego i urzeczywistnionego nowego porządku, który odnosi triumf, rozdzierając głębokie warstwy egzystencji naturalnej. Ta nieskończona wolność wobec wszelkiego przywiązania, dzięki której w sumie żadne przywiązanie nie jest ostateczne, tkwi u podstaw chrześcijańskiego pojęcia duszy. Pozostając rzeczywistością konkretną w najwyższym stopniu, wyrażając ostateczny fundament jednostki, zachowuje ona surową czynność transcendentnego natchnienia. Poprzez zmienne koleje faktycznej historii świata, zdolność odnawiania nadaje duszy coś na kształt natury noumenalnej, chroniąc ją przed atakami świata, w którym rzeczywisty człowiek jest zanurzony. Paradoks jest tylko pozorny. Odrywanie się duszy nie jest jakąś abstrakcją, lecz konkretną, pozytywną zdolnością odrywania się, wyosobiania. Jednakowa godność wszystkich dusz, niezależna od materialnej lub społecznej kondycji osób, nie wynika z teorii, która głosiłaby, że pod indywidualnymi różnicami kryje się analogiczna konstytucja psychologiczna. Wynika ona z udzielonej duszy zdolności do wyzwalania się od tego, co było, od wszystkiego, co ją krępowało, od wszystkiego, co ją zajmowało, by móc odnaleźć swą pierwotną dziewiczość. O ile liberalizm ostatnich stuleci skrywa dramatyczny aspekt tego wyzwolenia, to jednak zachowuje jego istotowy element pod postacią suwerennej wolności rozumu. Cała myśl filozoficzna i polityczna czasów nowożytnych dąży do usytuowania ludzkiego ducha na płaszczyźnie wyżej niż rzeczywistość, żłobiąc przepaść między człowiekiem a światem. Myśl ta, uniemożliwiając zastosowanie kategorii świata fizycznego wobec duchowości rozumu, lokuje ostateczny fundament ducha poza brutalnym światem i nieubłaganą historią konkretnego istnienia. Ślepy świat potocznego rozsądku zastępuje światem zrekonstruowanym przez idealistyczną filozofię, skąpanym w rozumie i podporządkowanym rozumowi. Miejsce wyzwolenia przez łaskę zajmuje tu autonomia, ale przenika ją judeo-chrześcijański leitmotiv wolności. I tutaj Emmanuel Levinet podaje nam kolejny przykład filozofii nowożytnej, jest to liberalizm nowożytny. Pewien światopogląd, pewien sposób myślenia, który może nie jest już tak wspaniały, tak bardzo pozytywny jak judaizm czy chrześcijaństwo, ale który jednak odwołuje się do wolności ludzkiego rozumu. W dalszym ciągu szanuje i respektuje możliwość wyboru, możliwość usytuowania mnie samego w oddali od pewnych wydarzeń i zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Właśnie robi to w sposób taki, że zastępuje ten świat, który jest, światem na nowo zbudowanym przez pewne idee, które rodzą się w jego rozumie. Tak jakby wszystko zaczyna być podporządkowane temu rozumowi. I w tym wypadku miejsce wyzwolenia przez łaskę zajmuje tu autonomia, tak jak mówił. Niemniej z racji pewnych norm etycznych i kulturowych przenika ją ten duch zasad, ogólnie rzecz ujmując, zasad chrześcijańskich, judeo-chrześcijańskich, uściślając. XVIII-wieczni pisarze francuscy, prekursorzy ideologii demokratycznej i deklaracji praw człowieka, przejawiali wbrew swemu materializmowi upodobanie do rozumu poddającego egzorcyzmom materię fizyczną, psychiczną i społeczną. Światło rozumu wystarczy, żeby odegnać cienie tego, co irracjonalne. Co pozostaje z materializmu, kiedy rozum przenika materię na wskroś? Człowiek należący do świata liberalizmu nie wybiera swojego losu pod ciśnieniem historii. Nie uznaje swoich możliwości za jakieś nieokiełznane moce, które w nim kipią i z góry wyznaczają mu jakąś określoną drogę. Są one dla niego jedynie możliwościami logicznymi, otwierającymi się na niezmącony rozum, który dokonuje wyboru, nieodmiennie zachowując dystans. W jaki sposób sobie to przenieść na język naszej codzienności, na język naszych powszechnych problemów? Na przykład wyobraźmy sobie pewną dziewczynę, młodą dziewczynę, która ma zaburzenia emocjonalne, nie potrafi zbudować trwałego związku, chociaż być może chciałaby. Ma mnóstwo kochanków. Każdy z nich zapewnia jej jakiś rodzaj narkotycznych doznań. Wydaje jej się, że czuje się znacznie lepiej dzięki temu, że jest z kimś, że ktoś poświęca jej swój czas, swoją uwagę, nierzadko też pieniądze. Buduje tak naprawdę swoją wartość na tym, bo na niczym innym nie potrafi. Jednak te wszystkie związki są bardzo nietrwałe i po miesiącu, góra dwóch miesiącach, dziewczyna ta staje się znudzona swoim partnerem. Zrywa z nim znajomość. Uważa, że posiadła jego tajemnicę, poznała jego smak, poznała jego zapach i zrywa z nim. Szuka pewnych problemów, szuka wad, piętnuje wady jego osobowości. Niemniej moment rozstania jest dla niej takim momentem odcięcia się od swojej przeszłości. Też od jego przeszłości. Zapomina o nim. Ten mężczyzna zdaje się dla niej nie istnieć. Niemniej obok już się pojawił następny mężczyzna, którego owa nieszczęsna dziewczyna znowu uwodzi. Ma świadomość tego, że kogoś zraniła. Ma świadomość, że ciąży na niej pewna klątwa. Pewna klątwa niespełnionych myśli, klątwa niespełnionych ambicji. Jej samopoczucie, jej samoocena znowu spada na minus. Ta przeszłość ciąży na niej i nie ma tak naprawdę, tak jej się wydaje, sposobu, by od tej przeszłości uciec. Ale jako, że pojawił się już nowy mężczyzna, to dziewczyna konstytuuje swoją wartość właśnie w nim. I zachowuje się jak narkoman, który ma zaraz wciągnąć kreskę. Jest szczęśliwa, jest podniecona, jest podekscytowana. Jest chętna robić różne rzeczy. Jest chętna pójść na wszelkie ustępstwa wbrew przeszłości, wbrew zasadom, które chciałaby wyznawać. I tak oto jej samopoczucie idzie w górę. Niemniej po jakimś czasie kolejna tajemnica została rozwiązana, została odkryta, kolejna zagadka została rozwiązana. No i ta dziewczyna znowu traci swoją właściwą, dobrą samoocenę. I to koło, to cały ten cały taki proces się powtarza wiele, wiele, wiele razy, kilkadziesiąt razy powiedzmy. Pojawia się w jej łóżku horrendalna, straszliwa ilość facetów. Ale to się przecież zupełnie nie liczy, ponieważ liczy się jej idealistyczna filozofia, którą sobie wykreowała w swoim rozumie. I na nim właśnie chce polegać. Nie polega na tym, co było, nie polega na relacji z drugim człowiekiem, którego może skrzywdziła, którego może zraniła w jakiś tam sposób, albo i nie. Liczy się tylko, tak jak tutaj napisał Emmanuel Levinet, liczy się tylko rozum, który poddaje tą całą materię fizyczną egzorcyzmom. Materię fizyczną, psychiczną i społeczną. I właśnie to światło rozumu tej istoty zupełnie wystarczy, żeby odegnać cienie tego, co irracjonalne. To ją napędza, to pozwala jej czynić rzeczy, które być może są bezsensowne. Być może doprowadzą ją do kolejnego psychicznego dołka. Ale to nie polega na tym, że możliwość albo brak możliwości to jest jakaś nieokiełznana moc. Dla niej są one możliwościami logicznymi, otwierającymi na niezmącony rozum, który dokonuje wyboru. Niemniej idąc dalej za rozumowaniem Emanuela Levinet, to marksizm po raz pierwszy w historii Zachodu przeciwstawił się tej koncepcji człowieka. Koncepcji, która jakkolwiek by była dziwna, to jednak respektuje ona jego autonomię. Ludzki duch już mu się nie jawi jako czysta wolność, jako dusza unosząca się ponad wszelkim przywiązaniem. Nie jest już czystym rozumem należącym do państwa celów. Wydany jest na pastwę materialnych potrzeb, pozostając na łasce materii społeczeństwa, które nie słucha już magicznej różdżki rozumu, ale jego konkretna i ujarzmiona egzystencja większą ma doniosłość, większą wagę niż bezsilny rozum. Walka wyprzedzająca rozumne rozpoznanie narzuca mu decyzje, których sam nigdy nie podjął. Byt określa świadomość, nauka, moralność, upodobania estetyczne nie są moralnością, nauką i estetyką samą w sobie, lecz w każdym momencie stanowią wyraz fundamentalnego przeciwieństwa cywilizacji mieszczańskiej i proletariackiej. Duch tradycyjnego pojmowania traci tę władzę rozplątywania wszystkich więzów, z której zawsze był tak dumny. Rozbija się o góry, których żadna wiara sama z siebie nie zdołałaby przenieść. Absolutna wolność, ta wolność, która dokonuje cudów, po raz pierwszy zostaje wykluczona ze struktury umysłu. Dzięki temu marksizm przeciwstawia się nie tylko chrześcijaństwu, lecz całemu idealistycznemu liberalizmowi, dla którego to nie byt określa świadomość, lecz świadomość lub rozum określa byt. Wskutek tego marksizm staje w opozycji do kultury europejskiej, albo przynajmniej łamie harmonijną linię jej rozwoju. To zerwanie z liberalizmem nie jest wszelako ostateczne. Marksizm ma świadomość kontynuowania, w pewnym sensie, tradycji roku 1789, a jakobinizm wydaje się w szeroko pojętym zakresie inspirować marksistowskich rewolucjonistów. Ale jeśli podstawowa intuicja marksizmu polega na postrzeganiu ducha w nieusuwalnym związku z określoną sytuacją, to takie powiązanie nie ma w sobie nic radykalnego. Świadomość indywidualna, określana przez byt, nie jest aż tak bezsilna, aby nie zachować przynajmniej zasady zdolności do otrząśnięcia się z narzucanych przez społeczeństwo mamideł, które jawią się jej odtąd jako obce jej istocie. Uświadomienie sobie swojej sytuacji społecznej to według samego Marksa wyzwolenie od zawartego w niej fatalizmu. Koncepcja prawdziwie przeciwstawna europejskiemu pojęciu człowieka byłaby możliwa tylko wtedy, gdyby sytuacja, w której jest on osadzony, była nie tyle czymś dodanym, lecz stanowiłaby sam fundament jej bytu. Ten paradoksalny wymóg zdaje się urzeczywistniać doświadczenie naszego ciała. Czym jest zgodnie z tradycją i z tradycyjną interpretacją posiadanie ciała? To dźwiganie go niczym przedmiotu należącego do świata zewnętrznego. Sokratesowi ciąży ono niczym kajdany, w które filozof jest zakuty w ateńskim więzieniu. Więzi go niczym grób, który nań czeka. Ciało jest przeszkodą. Rozwija swobodny pęd ducha, sprowadza go do ziemskich uwarunkowań, ale zarazem jako przeszkoda pozwala się przezwyciężyć. To właśnie nasze poczucie wiecznej obcości naszego ciała karmiło zarówno chrześcijaństwo, jak nowożytny liberalizm. To ono przetrwało wszystkie przemiany etyki na przekór schyłkowi ideału ascezy postępującemu od czasów renesansu. Jeśli materialiści utożsamiali ja z ciałem, to kosztem czystej i prostej negacji ducha. Umieszczali ciało w przyrodzie, nie przyznali mu wyjątkowej rangi we wszechświecie. Wszelako ciało nie jest jedynie tym wiecznym obcym. Interpretacja klasyczna spycha na niższy poziom, traktuje jako pewien etap do przekroczenia poczucie tożsamości naszego ciała i nas samych, poczucie, które pewne okoliczności czynią szczególnie dojmującym. Ciało jest nam nie tylko bliższe niż reszta świata i bardziej swojskie. Rządzi nie tylko naszym życiem psychicznym, naszymi nastrojami i naszym działaniem. Poza tymi banalnymi stwierdzeniami istnieje jeszcze poczucie tożsamości. Czyż nie znajdujemy potwierdzenia siebie w niepowtarzalnym cieple naszego ciała, zanim jeszcze rozkwitnie nasze ja, które zechce się od niego oddzielić? Czyż nie opierają się każdej próbie więzy, które, zanim ukształtuje się inteligencja, ustanawia krew? W niebezpiecznym przedsięwzięciu sportowym, w ryzykownym wyczynie, kiedy ruchy osiągają niepojętą prawie perfekcję, czując tchnienie śmierci, wszelki dualizm ja i ciała musi zaniknąć. I czyż chory w opętaniu bólem fizycznym nie doświadcza niepodzielnej prostoty swego bytu, kiedy przewraca się na łożu cierpienia, by znaleźć kojącą pozycję? Powie ktoś, że analiza bólu ujawnia przeciwstawienie się ducha temu bólowi, bunt, odmowę pozostawania w jego władaniu, a zatem dąży do jego przekroczenia. Ale czyż to dążenie nie charakteryzuje się właśnie tym, że uznawane jest odtąd za beznadziejne? Czyż zbuntowany duch nie pozostaje w sposób nieuchronny zamknięty w bólu? I czyż to właśnie nie ta beznadzieja stanowi sam fundament cierpienia? Obok interpretacji nadawanej przez tradycyjną myśl Zachodu tym faktom, które mieni ona brutalnymi i nieokrzesanymi i które umie zredukować, może istnieć poczucie ich nieredukowalnej pierwotności i pragnienie zachowania ich czystości. Ból fizyczny zajmowałby tu pozycję egzemplaryczną. Ciało jest nie tylko nieszczęśliwym bądź szczęśliwym przypadkiem wprowadzającym nas w relacje z nieubłaganym światem materii. Jego przynależność do ja jest ważna sama w sobie. Tej przynależności nie można się wymknąć i żadna metafora nie mogłaby doprowadzić do pomylenia jej z obecnością jakiegoś przedmiotu zewnętrznego. Jest to zespolenie, którego tragicznego posmaku ostateczności nic nie zdoła odmienić. To poczucie tożsamości mnie i ciała, które oczywiście nie ma nic wspólnego z potocznym materializmem, nigdy nie pozwoli tym, którzy zechcą od niego wyjść, doszukiwać się u podstaw tej jedności rozdwojenia na wolnego ducha walczącego z ciałem i na ciało, do którego duch byłby przykuty. Dla nich przeciwnie, na tym przykuciu do ciała polega cała istota ducha. Oddzielać go od konkretnych form, w których od zawsze występuje, to popełnić zdradę wobec pierwotności tego poczucia, od którego należy wyjść. Znaczenie przyznawane temu odczuwaniu ciała, w którym duch zachodni nigdy nie chciał się zadowolić, leży u podstaw nowej koncepcji człowieka. czynnik biologiczny wraz z całym fatalizmem, który z sobą niesie, staje się czymś więcej niż obiektem życia duchowego. Staje się jego ośrodkiem. Tajemnicze głosy krwi, zew dziedziczności i zew przyszłości, którym ciało służy za zagadkowy wehikuł, tracą naturę problemów poddawanych rozstrzygnięciom suwerennie wolnego ja. Do ich rozwiązania ja wnosi jedynie same niewiadome, jest z nich ukonstytuowane. Istoty człowieka nie odnajduje się już w wolności, lecz w jakimś rodzaju powiązania. Być prawdziwie sobą samym to już nie wzlatywać ponad przypadkowe okoliczności, traktowane zawsze jako obce naturze wolnego ja, lecz przeciwnie, uświadamiać sobie nieuchronne, pierwotne powiązanie, właściwe naszemu ciału, to zwłaszcza akceptować to powiązanie. Odtąd każda struktura społeczna, która zapowiada wyzwolenie się od ciała i która nie bierze go pod uwagę, staje się podejrzana. Podejrzana jako zaparcie się, podejrzana jako zdrada. Formy życia społecznego ugruntowane są na zgodności aktów woli. Nie jawią się już tylko jako kruche i niestałe, lecz jako fałszywe i kłamliwe. Zespolenie umysłów traci walor triumfu ducha nad ciałem. Staje się dziełem szalbierzy. Z tej konkretyzacji ducha bezpośrednio wypływa wizja społeczeństwa opartego na więzach krwi. I wobec tego, jeśli nawet rasa nie istnieje, to trzeba ją wymyślić.
Denn als unsere Partei gerade 7 Anrufbahn praktisch und Eindrucksätze auf. Erstens, sie wollte eine wahrhafte Weltanschauungspartei sein. Zweitens, sie wollte kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht des Volkstags.
Owemu ideałowi człowieka i społeczeństwa towarzyszy nowy ideał myślenia i prawdy. Jak już podkreślaliśmy, tym, co charakteryzuje strukturę myślenia i prawdy w świecie zachodnim, jest dystans dzielący początkowo człowieka i świat idei, pośród których wybierze swoją prawdę. Człowiek jest wolny i samotny wobec tego świata. Wolny jest do tego stopnia, że może nie przekroczyć tego dystansu, nie dokonać wyboru. Sceptycyzm jest podstawową możliwością zachodniego ducha. A kiedy już dystans zostanie przekroczony, a prawda uchwycona, człowiek zachowuje jednak swą wolność. Może powrócić do siebie i ponownie dokonać wyboru. W afirmacji lęgnie się już przeszła negacja. Owa wolność stanowi o całej godności myślenia, lecz skrywa również niebezpieczeństwo. W odstęp dzielący człowieka od idei wślizguje się kłamstwo. Myślenie staje się grą. Człowiek znajduje upodobanie w swojej wolności i nie zdaje się ostatecznie na żadną prawdę. Przeobraża możliwość wątpienia w brak przekonań. Niewiązanie się z jakąkolwiek prawdą pociąga za sobą niechęć do osobistego angażowania się w tworzenie wartości duchowych. A skoro szczerość staje się niemożliwa, kończy się wszelki heroizm. Cywilizacja zostaje opanowana przez to wszystko, co nieautentyczne, przez środki zastępcze w służbie interesów i mody. Takiemu społeczeństwu, które traci żywy kontakt ze swoim prawdziwym ideałem wolności, przyjmując jego zdegenerowane formy i które nie dostrzegając, że dążenie do tego ideału wymaga wysiłku, zadowala się przede wszystkim własną wygodą. Otóż takiemu społeczeństwu germański ideał człowieka jawi się jako obietnica szczerości i autentyczności. Człowiek nie stoi już wobec świata idei, spośród których może wybierać swoją własną prawdę na mocy suwerennych decyzji i swojego rozumu, wolnego rozumu. Jest związany z niektórymi z nich, tak jak związany jest przez fakt swoich narodzin z tymi wszystkimi, którzy są w jego krwi. Nie może już igrać z ideami, bo te, pochodząc z jego konkretnego bycia, zakorzenione w jego cielesności i w jego krwi, zachowują surowość powagi. Przywiązany do swego ciała człowiek zdaje sobie sprawę, że nie może wymknąć się samemu sobie. Dla niego prawda nie jest już kontemplacją obcego spektaklu. Zawiera się w dramacie, w którym człowiek sam jest aktorem. I właśnie pod brzmieniem całej swojej egzystencji, zachowującej dane, nie poddające się rewizji, człowiek będzie wypowiadał swoje tak lub nie. Do czego jednak zobowiązuje ta szczerość? Każde rozumne zespolenie albo mistyczna komunia umysłów, które nie opierają się na wspólnocie krwi, są podejrzane. W każdym razie ten nowy typ prawdy nie może wyrzec się formalnej natury prawdy i przestać być uniwersalny. Prawda może być moją prawdą, w najmocniejszym znaczeniu tego zaimka dzierżawczego, a mimo to musi dążyć do stworzenia jakiegoś nowego świata. Zaratustra nie zadowala się własną przemianą, lecz schodzi ze swojej góry i przynosi Ewangelię. Jak można pogodzić uniwersalność z rasizmem? Musi tu nastąpić, i zawiera się to w logice pierwotnej inspiracji rasizmu, zasadnicza modyfikacja samej idei uniwersalności. Musi ona ustąpić idei ekspansji, bo ekspansja siły ujawnia całkiem inną strukturę niż propagowanie jakiejś idei. Idea, która się rozprzestrzenia, odrywa się zasadniczo od swego punktu wyjścia. Staje się, mimo niepowtarzalnego akcentu nadanego jej przez twórcę, elementem wspólnego dziedzictwa. Jest z gruntu anonimowa. Ten, kto ją przyjmuje, staje się jej panem, tak jak ten, kto ją wysunął. Propagowanie jakiejś idei tworzy zatem wspólnotę panów. Jest to proces zrównywania. Nawracać lub przekonywać to tworzyć równych sobie. Uniwersalność dowolnego ładu w społeczeństwie zachodnim zawsze odzwierciedla tę uniwersalność prawdy. Ale siłę charakteryzuje inny typ rozprzestrzeniania. Ten, kto jej używa, nie wyrzeka się jej. Siła nie zanika pośród tych, którzy jej zaznają. Związana jest z osobą lub ze społecznością, który jej używa. Poszerza jej możliwość, podporządkowując całą resztę. Uniwersalny porządek nie nastaje tutaj jako konsekwencja ekspansji ideowej. Jest on samą tą ekspansją ustanawiającą jedność świata panów i niewolników. Niczeańska wola mocy, którą odnajdują i gloryfikują współczesne autorowi Niemcy, nie jest tylko nowym ideałem. To ideał, który wnosi zarazem właściwą sobie formę uniwersalizacji. Wojnę i pokój. To wszelako prawdy dobrze znane. Próbowaliśmy jedynie powiązać je z pewną fundamentalną zasadą. Być może udało nam się wykazać, że rasizm nie przeciwstawia się jedynie temu czy innemu szczególnemu elementowi kultury chrześcijańskiej i liberalnej. To nie taki czy inny dogmat demokracji, parlamentaryzmu, dyktatorskiego ustroju lub polityki religijnej staje się tu przedmiotem debaty. W grę wchodzi samo człowieczeństwo człowieka. Tak, to jest audycja 80 ze studia 80. Tekst tego artykułu, który tutaj przytoczyliśmy, ukazał się w takim czasopiśmie, takim awangardowym czasopiśmie postępowego katolicyzmu, który nazywał się Spirit. Wydawany on był w latach 30. i to akurat był rok 1934, kiedy ten artykuł został opublikowany, zupełnie nazajutrz dojścia Hitlera do władzy. Artykuł przede wszystkim wychodzi z takiego przekonania, że źródło krwawego barbarzyństwa, takiego narodowego barbarzyństwa, związanego niejako z socjalizmem, a właściwie związanego całkowicie z socjalizmem, nie tkwi w jakiejś przypadkowej anomalii ludzkiego rozumowania, ani w jakimś przejściowym, ideologicznym nieporozumieniu. Przenika go przeświadczenie, że samo źródło wiąże się z możliwością zła, ale nie zła w ogólnym pojęciu, ale zła elementarnego, do którego może prowadzić całkiem dobra logika, całkiem logiczne i uzasadnione myślenie, myślenie przeciwko któremu zachodnia filozofia raczej nie znalazła argumentów. I tutaj proponuję sobie zadać takie pytanie, czy liberalizm wystarczy dla podtrzymania autentycznej godności ludzkiego podmiotu? Czy podmiot osiąga właściwą ludzką kondycję, biorąc na siebie odpowiedzialność za innego człowieka, jeżeli w ogóle ją weźmie? Wydaje mi się, że on ją bierze nawet wtedy, kiedy nie jest jej świadomy. Czy zatem możemy powiedzieć, że ten marksizm był jakimś środkiem zaradczym, jakimś takim krzykiem niezadowolonych rzesz? Rzesz, które były nieusatysfakcjonowane nowożytnym liberalizmem. No i z tym pytaniem zostawiam was na ten okres wakacyjny. I tą audycją właśnie kończymy tą już drugą serię audycji 80 w Radiu Enklawa. Dziękuję wszystkim tym, którzy nas słuchali od stycznia. Mam nadzieję, że będziecie z nami, kiedy rozpocznie się następna seria. I mam nadzieję, że będziecie nas wspierać, gdzieś tam udostępniać te audycje, jeżeli uważacie, że niosą one mądre i ciekawe przesłanie. No to do usłyszenia. Na razie.